Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa i zapraszam do spędzenia tego wieczoru wraz z telewizją Trwam. A w tej chwili rozpoczynamy rozmowy z księdzem doktorem Sławomirem Kunką, dogmatykiem, ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Szczęść Boże, księże doktorze. Temat naszego spotkania, żyć od nowa z niepokalaną, jeszcze pewnie wielu z nas ma na swojej głowie popiół, bo dzisiaj rozpoczynamy okres Wielkiego Postu, środą popielcową, kiedy pochylamy swoje głowy po to, żeby z pokorą i z wiarą przyjąć te słowa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, lub prochem jesteś i w proch się obrócisz. To znaczy, że chcemy przypomnieć sobie o sensie naszego życia, skąd wychodzimy, dokąd zmierzamy i jak ta droga ma przebiegać. I to jest także temat naszych dzisiejszych rozmów, naszego dzisiejszego spotkania. Mamy nadzieję, że ksiądz doktor pomoże nam ten okres Wielkiego Postu dobrze rozpocząć. Księże doktorze, co to w ogóle znaczy w związku z tym żyć dla człowieka?
Czas Wielkiego Postu rzeczywiście jest nam dany po to, abyśmy uczyli się żyć na nowo. Co to znaczy żyć? Nie wiem. I chyba dobrze, że nie wiem. Życie jest tajemnicą. Jezus mówi o sobie, że jest prawdą, jest drogą, jest życiem. A więc chyba byłoby niebezpieczne, gdyby ktoś uznał, że wie, co to jest życie. Żyję, nie jestem życiem, ale chyba znam smak życia, bynajmniej niektóre jego smaki, i chcę żyć. Ale parafrazując słowa jednego młodego poety naszego czasu, chcę żyć, ale nie wiem, jak zacząć. I myślę, że podobna trudność może być w sercu każdego człowieka. Każdy z nas chce być, mówiąc najprościej, szczęśliwy, czyli chce żyć. Myślę, że to jest bardzo uniwersalne, niezależnie od tego, na jakiej, kto znajduje się stopie życia, nawet na jakim poziomie duchowym. Każdy chce być szczęśliwym i nawet ci, którzy mówią, że nie chcą żyć, to uciekają od życia tylko dlatego, że życie ich zbyt mocno boli albo go nie rozumieją. Wielki Post to kolejna szansa dla każdego z nas, aby przypatrzeć się swojemu życiu i zrzucić z głowy to, co na niej mamy, to, co na niej mieliśmy, zanim ten popiół został, o którym ojciec wspomniał, nałożony. Popiół odruchowo strząsamy z głowy po to, aby nasza fryzura wróciła, powiedzmy, do ładu. Natomiast są takie sprawy, które nosimy na głowie, które w Wielkim Poście też trzeba z tej głowy zrzucić. Popiół symbolizuje przemijanie, ale też symbolizuje to, że wszystko trwa tylko chwilę. Nasze problemy, zmartwienia, kłopoty również. Tylko życie ma trwać dłużej niż kilka chwil, bo w którymś momencie ma przejść w życie wieczne. I taki jest sens Wielkiego Postu.
Kiedy mówimy, żeby zacząć od nowa, to co znaczy, żeby zrzucić z siebie wszystko? No ale to nie jest takie proste, jak ktoś ma chorobę i wie, że to jest choroba terminalna, albo opiekuje się chorym, albo no, boryka się z różnymi trudnościami, ze spłatą kredytu, jest na głowie rodziców, no bo nie ma swojego mieszkania, bo nie ma go za co kupić, a już założył rodzinę. Więc tych problemów jest bardzo dużo, jak je zrzucić i czy można je tak po prostu, rozpoczynając Wielki Post, jak popiół, strząsnąć?
Pewnie, że nie. Kiedy Jezus Chrystus przychodzi ze słowami Ewangelii, ze słowami nowego życia do swoich słuchaczy, On nie zmienia ich życia w znaczeniu ilości problemów spłacenia kredytów czy załatwienia problemów relacyjnych tak od razu. Co Jezus daje? Jezus, który sam jest życiem, daje człowiekowi szansę, aby inaczej spojrzeć na to, w czym ten człowiek się znajduje, aby poszukać rozwiązania dla swoich problemów w innych miejscach, niż do tej pory sam próbował to uczynić. W ogóle spotkanie z Jezusem, jeżeli ktoś byłby tak odważny i pozwolił Jezusowi wyzwolić się z niewoli swojego grzechu, lęku, mógłby zgodzić się jednocześnie na to, że zupełnie inaczej sam spojrzy na swoje życie. Ale to jest też bardzo trudne. Niestety problemy mają do siebie to, że są realne. Mówię o prawdziwych problemach, bo też są problemy wymyślone. Czasami wymyślamy problemy tylko po to, żeby mieć o czym rozmawiać. ale te realne problemy naprawdę bolą, bo cierpienie jest czymś bardzo namacalnym. Jezusowi chyba wcale nie chodzi o to, żeby zmieniło się nagle życie człowieka, żeby nie miał problemów, swoich zmartwień, obowiązków, które czasami przerastają, zadań, ale żeby zmieniło się serce. Zacząć od nowa. Nie chodzi o to, żeby zmienić wszystko, tylko na przykład kierunek w drodze, którą idę, albo po prostu przebrać buty, albo spojrzeć spod innego kąta na drogę, którą kroczę. Wielki Post przeżywamy przecież po raz kolejny w naszym życiu, to nie jest pierwszy. I za każdym razem mamy prawo wierzyć, że tym razem się coś naprawdę zmieni. Ale żeby coś się realnie zmieniło, musimy też zrozumieć zamysł Jezusa. Co tak naprawdę ma się zmienić? Bo po Wielkim Poście, jeśli ktoś jest zadłużony, to no dalej będzie zadłużony. Jeżeli ktoś jest chory terminalnie, najprawdopodobniej dalej będzie ten krzyż dźwigał. Oczywiście mogą zdarzyć się, to wszyscy wiemy, sytuacje cudowne. I może dla niektórych z naszych drogich telewidzów, słuchaczy, Pan Bóg zaplanował również takie cudowne rozwiązanie, ale to jest coś bardzo wyjątkowego. Może jednak okazać się, że wcale nie muszą się zmienić sprawy na zewnątrz nas. Wystarczy, że coś w środku nas się zmieni i inaczej spojrzymy.
I to też jest rodzaj cudu.
Tak. Tak mi się teraz nasunął przykład mówiący o młodej dziewczynie, która z wielką radością tłumaczyła swojemu proboszczowi, pakując wózek inwalidzki do pociągu, zdaje się, który zmierzał na pielgrzymkę do Lourdes. I kiedy wróciła, proboszcz wychodzi jej na zewnątrz, wychodzi na spotkanie i widzi, że ona jest na wózku. A tak bardzo liczyła, że zdarzy się cud. Tylko zadziwiło proboszcza to, że ona jest naprawdę szczęśliwa i uśmiechnięta. I ona pierwsza zaczęła. Zdarzył się cud. Ja zrozumiałam, po co jest ten wózek. Ktoś powie, no może taka przypowiastka homiletyczna. Ale sami siebie zapytajmy, czy w naszym życiu takie cuda się już nie zdarzyły? Kiedy problem posłużył tylko po to, żeby wyostrzyć wzrok, żeby czasami umiejętność właśnie odczytywania życia, smaków tego życia wyostrzyć. A problemy są, czasami nawet i duże. Tutaj jeszcze jedna rzecz teraz mi się nasuwa. Kiedy mówimy o naszych zmartwieniach, problemach, troskach, to czasami uzdrowienia potrzebuje już samo patrzenie na to. Bo niejednakowo dla wszystkich ludzi problemy są w tym samym miejscu. Dla kogoś może być problemem to, że na przykład w drodze jest kolejne dziecko, tak? A mamy mały dom, mały samochód, nie poradzimy sobie. A ktoś inny będzie szczęśliwy bardzo z tego powodu. Jeszcze ktoś inny będzie mówił, że brakuje mu zdrowia, bo tak mocno przyjął do wiadomości te nasze serdeczne polskie porzekadło, że zdrowie jest najważniejsze. A okazuje się, że szczęście jest również tam, gdzie tego zdrowia brakuje. Czyli może trzeba nawet oczyścić swoje patrzenie na to, gdzie nasze życie ma te trudniejsze momenty. Jeżeli...
To jak to zrobić? Jakie środki możemy przedsięwziąć po to, żeby wyostrzyć wzrok, wyostrzyć słuch, żeby to spojrzenie przekierunkować? Bo rzeczywiście może się wydawać nieraz tak, że pędzimy w jakimś kierunku z zawrotną prędkością, codziennie, w takim kołowrotku. Biegamy, gonimy, robimy mnóstwo różnych spraw, wydaje nam się, że potrzebnych, tylko że w zasadzie w pewnym momencie nie wiemy w sumie, w którą stronę zmierzamy. Nie ustawiliśmy kierunku. Pędzimy, ale w zasadzie może się okazać, że strona, w którą pędzimy, nie prowadzi do tego celu, dokąd chcielibyśmy dojść.
Czasami życie w takich momentach funduje nam taką sytuację, że lądujemy na poczekalni w szpitalu i mamy na przykład 2 godziny, żeby pomyśleć, czy warto było. Albo przed nagłą operacją. Kiedy dowiadujemy się, że trzeba szybko się do niej przygotować, bo ona musi teraz nastąpić. I z telefonem w ręku zadajemy sobie pytanie, do kogo zadzwonić i co powiedzieć. Albo w innych sytuacjach. Ja nie chcę wymyślać żadnych scenariuszy. Wystarczy to, co dorośli telewidzowie, słuchacze już do tej pory przeżyli. To wystarczy. Przecież każdy z nas już coś takiego przeżył. martwię się, jest sesja, jest tyle egzaminów. Nagle z domu telefon, babcia w szpitalu, na przykład. Wartość problemów, które generuję sobie myśląc o tym, że mi się nie uda, że ktoś mnie wyśmieje, nagle przestaje mieć taką wartość, bo pojawia się coś innego. Jakby tam, gdzie jest dla mnie ważniejszy problem, wyznaczony przez miłość, zagrożenie tego, że tracę może jakąś relację ziemską, powiedzmy, powoduje to, że zaczynam inaczej patrzeć. Nie znaczy, że wszystko teraz przestaje być dla mnie obojętne, ale inaczej wartościuję. Albo uzasadniam sam w sobie, dlaczego ja to wszystko czynię na co dzień. Bo to, że biegamy do pracy, to, że tyle z siebie osoby świeckie, bo myślę szczególnie o nich, tyle dają, zanim zaczynają swoją trudną pracę, muszą dzieci zawieźć do przedszkola, po pracy odebrać, zanim zaczną jeszcze swoje zadania domowe, po pracy odrabiać, trzeba z dziećmi porozmawiać. To wszystko naprawdę jest bardzo ważne. Ale czasami człowiekowi łatwo się w czymś zagubić, nawet osobom duchownym. Wiem, dla kogo pracuję, wiem, po co wstaję, bo zaczynam dzień od modlitwy, ale w którymś momencie może być tak wiele zajęć i obowiązków, że choć mam czas na modlitwę, mogę gdzieś na poziomie serca i życia miłością zapomnieć, dla kogo to wszystko tak naprawdę. Wtedy jest potrzebny moment zatrzymania.
Czyli zacząć od nowa, od zatrzymania się, takiego, można czekać na, przepraszam tu wszystkie babcie, na chorobę babci, tak, że zdarzy się coś większego, większy problem niż ten, który ja mam dzisiaj. Ale czy mamy czekać, aż właśnie dostaniemy tak obuchem po głowie po to, żebyśmy się zatrzymali, czy możemy się spróbować zatrzymać tak jakby, nazwijmy to, bez dodatkowej motywacji?
Wyobraźcie sobie, drodzy telewidzowie i radiosłuchacze, waszą reakcję na wiadomość, że dzisiaj zginął w tragicznym wypadku twój rodzony brat. Czy ten dzień będzie wyglądał tak samo jak do tej pory? Jeżeli mam piątek i tak jak wielu młodych ludzi, niestety naszych uczniów, planuje wyjście na dyskotekę i pewnie w czasie Wielkiego Postu niewielu to zmieni, to czy taka wiadomość by zmieniła moją decyzję? Może nie pójdę. Bo Wielki Post to jest czas, w którym mamy sobie uświadomić, że zginął nasz brat. I nie tylko w piątek, Wielki Piątek. Nie tylko przez nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Zresztą w seminarium staramy się praktykować codziennie nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Żeby przypominać sobie, że kiedyś za mnie oddał mój brat swoje życie. I to jest właśnie ten problem, o którym mówię. Wydarzyło się coś. Ale ja mogę przejść nad tym obojętnie. Bo ja nie znam mojego brata, nie chcę go znać, albo nie wierzę w to, że oddał za mnie swoje życie. I tu się pojawia problem wiary. Raczej osoby, które są dzisiaj z nami, określą same siebie jako osoby wierzące, ewentualnie poszukujące wiary. Ale tu chodzi jeszcze o coś więcej. O to, żeby w tym Wielkim Poście tą wiarę, którą każdy z nas dysponuje, niezależnie od tego, jak sam siebie ocenia, czy jako gorliwego, czy jako naprawdę poszukującego, czy błądzącego, który nawet przez przypadek włączył telewizor i teraz jest z nami. Tu jest jeszcze potrzebna odwaga, bo żeby myśleć, trzeba być odważnym. Jak ja sobie tak pomyślę, czym jest krzyż dla mnie jako człowieka właśnie wierzącego? Kim jest dla mnie ten, który jednocześnie będąc Bogiem pozwala się mi nazywać swoim bratem, bo daje mi swojego ojca, daje mi swoją matkę również. I w którymś momencie pozwolę na to, żeby drgnęło mi serce. To, co czynimy na nabożeństwie gorzkich żali w kościołach, w piątki czy chyba w niedzielę najczęściej, kiedy modlimy się o to, aby nasze serce zostało skruszone, aby coś po prostu pękło w nas. I wtedy z takim sercem pękniętym już inaczej wrócę do tych swoich zajęć. Bo ja poczuję, że we mnie jest miłość niespożytkowana. Ja mogę mieć energię spożytkowaną, w znaczeniu, że mogę być tak zmęczony, że nie zdążę butów rozwiązać przed wejściem do łóżka, dosłownie. Szczególnie młodzi ludzie zapracowani pewnie na kredytach, to czasami mogą tak mieć. Ale jeżeli pozwolę sobie na to, żeby w sposób liturgiczny, tak powiem, bo to się musi dokonać blisko ołtarza, blisko sakramentów świętych w kościele, pęknie mi serce z żalu nad śmiercią mojego brata. no to ja już nie będę chciał tak samo żyć. Ja odkryję, że mam więcej siły, jest we mnie miłość, której ja sobie nie wymyślam, bo ona realnie działa. Nie zauważałam jej wcześniej. I to, co teraz mówię, próbuję nazwać doświadczenie, które gdzieś przecież każdy z nas już nosi. Może jeszcze nie wszyscy potrafią to tak, powiedzmy, odnaleźć w sobie i utożsamić się z tymi słowami. Zresztą ja sam czuję, że te słowa no, nie mogą być adekwatne do rzeczywistości, więc każdy ze strony słuchaczy, telewidzów musi mi dopomóc, jakby próbując odnaleźć tę rzeczywistość w sobie. Ale czy to tak nie jest? No, prosty, błahy przykład. Moment zakochania wyzwala siłę, pragnienie poznania, poświęcenia czasu. A kiedy ja na nowo mógłbym zakochać się w moim Panu Jezusie Chrystusie, w Jego krzyżu, w Matce, która stoi pod tym krzyżem, no to zacznę od nowa. Nie tylko moje życie, ale zacznę od nowa być ojcem mojego syna, zacznę od nowa być synem moich rodziców. Może po prostu z większą miłością, nie wymyślając sobie życia, nie uciekając od tego życia, które mam. Niestety nasze młodsze pokolenie, nasi uczniowie, oni bardzo często zostali wychowani w świecie wirtualnym. I teraz, kiedy stają się dorośli, im tak bardzo trudno oddzielić, co jest prawdziwe, a co jest na niby. I myślę, że taką odtrutką na taki stan może być właśnie to wielkopostne zamyślenie się nad sensem krzyża. Bo jak człowiek stanie bliżej tajemnicy krzyża, to nie może udawać. Albo powie sobie, no nie chcę, to nie jest dla mnie, tego nie rozumiem. To mnie nie interesuje. Albo coś w nim pęknie i zostanie. Oczywiście w tym pierwszym przykładzie to nie zawsze jest tak, że się odrzuca Boga na zawsze, ale może to nie jest jeszcze ten czas dla wszystkich. To też taka pociecha dla naszych biednych babć, mam, cioć, które tyle się modlą o nawrócenie swoich bliskich w rodzinie. Módl się dalej, nie wolno się załamywać. Czasami to po prostu nie jest jeszcze ten czas. Ale kiedyś ten czas przyjdzie i żadna modlitwa na marne nie pójdzie.
A to żyć od nowa zatem, to jest to pęknięte serce, to jest stanięcie pod krzyżem, to jest uświadomienie sobie, że zginął nasz brat. Czy są jeszcze jakieś środki? Ksiądz powiedział, że żeby to dokonywało się też blisko ołtarza. Dlaczego?
Dzisiaj nauczyliśmy się imitować wszystko, nawet liturgię. Idąc kupić drogi samochód, mogę przeżyć liturgię. Będą kadzidła, błyszczące elementy mistyczne, może nie tyle mistyczne, co misteryjne, tajemnicze. Będzie zaskoczenie, będzie podziw, będzie jakiś element tajemnicy, która się wyłania. No i kupię sobie po prostu jakiś drogi, wymarzony model samochodu. Człowiek nawet nie wie, a przeżywa pewną liturgię. No podobnie jest, kiedy bierzemy udział chociażby w jakiejś tam promocji. No jest też jakaś odsłona, czekanie, spotkanie z czymś nowym, radość z tego. To są elementy, które gdzieś budują liturgię. A liturgia jako dzieło wspólne ludzi wierzących jest rzeczą świętą, która wprowadza nas w życie Boga. To jest pewne misterium. Życie sakramentalne człowieka, w którym moje życie ma się zjednoczyć z życiem Boga, potrzebuje liturgii. I tu nie chodzi o zwykłe emocje. Mogę obejrzeć sobie jakiś film quasi religijny, których dziś bardzo dużo jest. To są filmy, które pokazują nam Boga emocji. Boga, który, przepraszam, ale nie istnieje. Znaczy istnieje, dopóty się dobrze sprzedaje. A jeżeli się już nie sprzedaje, to się go zamienia jakimś innym Bogiem. I wydaje mi się, że zadaniem kapłana, pasterza jest bronić ludzi przed karmieniem się taką wizją Boga, który wzruszy, który zada kilka dobrych pytań, najczęściej bez odpowiedzi, i który poza wzruszeniem nie pozostawi tak naprawdę odpowiedzi, co dalej z tym życiem zrobić. Mogę kupić następny film. Dużo jest teraz produkcji, więc pewnie ci, którzy te filmy robią, nawet by się z tego ucieszyli. Ale czy to nakarmi tego, który ogląda? Dlatego to pęknięte serce, to nie jest serce wzruszone po obejrzeniu dobrego filmu, po jakimś zachodnim filmie, Ale to jest serce, które spotyka Boga w swoim domu, w swoim kościele parafialnym. O zwyczajnej godzinie 7 albo 18, kiedy jest msza święta. Bez fajerwerków, bez szczególnego nastroju, tylko z sercem, które szczerze chce coś zmienić.
No właśnie, dzisiaj człowiek nastawiony jest na to, żeby ten Bóg przyszedł z fajerwerkami, żeby przyszedł w sytuacjach nadzwyczajnych, żeby no ciągle było jakieś takie święto, w którym możemy uczestniczyć na sposób taki emocjonalny, bo ta codzienność, to codzienne mówienie małżonków do siebie, kocham cię, taka msza święta w kościele parafialnym z tym samym proboszczem od 20 lat, no co ona może wnieść w mój sposób przeżywania wiary? Wydaje się zupełnie nudna, zupełnie taka prozaiczna. I ta prozaiczność niektórych może męczyć, odpychać i, no i wszędzie mogą znaleźć Boga, tylko właśnie nie w tej codzienności.
To prawda. Codzienność jest liturgii potrzebna, żeby liturgia stała się w oczach człowieka świętą, bo ona jest, obiektywnie jest. A co nam daje codzienność? Te problemy, zmartwienia, o którym mówimy. No, myślę, że takim błogosławieństwem codzienności jest głód, pragnienie. Człowiek w którymś momencie może przyjść do kościoła i to nie są wymyślone sytuacje, bo przecież jako duszpasterze to często się z taką możemy sytuacją właśnie spotkać, kiedy człowiek jest już tak głodny Boga, że ma tylko przeczucie, że może go znaleźć w kościele, ale przyjdzie na przykład wejdzie po mszy świętej, bo wie, że tu się czuje inaczej, że tu może się coś zmienić, ale on jeszcze sam nie wie co. Myślę, że dzisiaj ludzie też do tego mogą czasami wykorzystywać nawet internet, próbując gdzieś rozmawiać. Oczywiście to też dla tego, który rozmowę podejmuje, jest ryzykowne, bo nie wiadomo, jakie są cele tej rozmowy i do czego one mają zmierzać. Ale wrócę do samego szukania Boga. No, codzienność sprawia, że jesteśmy często poranieni, że jesteśmy głodni, że odczuwamy to, że sobie sami nie wystarczamy. Jeżeli człowiek w którymś momencie do tego dojrzeje i odważy się, aby przeżyć coś wielkiego bez fajerwerków, no to wtedy doznał ukojenia i wtedy naprawdę będą fajerwerki, ale na takim poziomie, że on nie będzie umiał nikomu tego pokazać i wytłumaczyć, bo on zobaczy fajerwerki. Zresztą wiemy, co się dzieje, kiedy Bóg dotyka serca człowieka. W cudzysłowie oczywiście fajerwerki. Czy coś wielkiego. Ludzie chcą świętować. No, nasza mądra, kochana matka, karmicielka, Kościół przecież daje nam świętowanie. To daty wyznaczają nawet życie ekonomiczne. W krajach katolickich, zwróćmy uwagę, gdyby tak nawet historię różnych problemów robotniczych przebadać, to tam, gdzie liturgia Kościoła katolickiego dysponowała życiem społecznym, powiedzmy, życie społeczne się według niej układało, no to nie było tyle nadużyć, jeśli chodzi o przepracowanie. Czasami narzekamy, że mamy znowu jakieś święto. I to ci sami ludzie narzekają, którzy za chwilę powiedzą, że już mi się żyć nie chce, tyle mają pracy. My nie potrafimy świętować, my nie potrafimy nawet być głodni. I to jest troszeczkę pesymistyczne, co mówię, ale mówię tylko dlatego tak zaczepnie, bo sam w to do końca nie wierzę. Bo to by była tragedia, gdyby człowiek nie potrafił być głodny, to znaczy nie potrafił by uczynić z głodu jakiegoś pożytku. Bo jak człowiek jest głodny, to po to, żeby szukać jedzenia, żeby ratować się. Po to jest głód, też po to jest ból, żeby coś zmienić, coś, co uwiera, żeby przestało oddziaływać. Bo byśmy tej szansy nie stracili.
A jeśli nawet taki głód odczuwam i no tylko wybieram inny pokarm, inną jadłodajnię, inne menu niż daje Kościół.
Może się nawet wydawać, że się najem, że są owoce tego. Obok Kościoła katolickiego, który szafuje Chrystusa w Eucharystii, poprzez dłonie kapłanów wyświęconych z ustanowienia Kościoła rzymskiego. Są też inne rozwiązania, bardzo bliskie nawet. nie do końca prawdziwe, ale można powiedzieć no, zbliżające się do tego. I człowiek wybierając nawet takie powiedzmy rozwiązania ogólnoreligijne, tak to nazwę, może poczuje, że jest jakoś odmieniony, że znajdzie w jakiejś grupie religijnej, nie ma tam mszy świętej, jest czytanie słowa, cieszy się tym, przynosi nawet jakieś owoce. I może się nawet wydawać, że odnalazł to, czego szuka, ale ten człowiek dalej będzie głodny. I to już niestety wiem ze swojego życia duszpasterskiego, no, kilkunastoletniego doświadczenia, gdzie czasami ludziom się wydaje, że już znaleźli. I są tak bardzo szczęśliwi, że chcieliby zarzucić sieć po rybaka i powiedzieć, to tu jest pokarm, chodź na tę stronę. Nawet trudno się w tej sytuacji zachować, bo dobra jest intencja człowieka, który nawołuje na tak zwaną swoją stronę. Ja już znalazłem, teraz jestem szczęśliwy. Ale doświadczony rybak wie, że te sieci, które tym razem złowiły tego człowieka, to nie są sieci rzucone przez Chrystusa. On może czuć miód tam, czuć się bardzo szczęśliwy, ale za jakiś czas no, niestety wyjdzie sens tej modlitwy Jezusa, aby byli jedno. Chciałem was zgromadzić w jedno. Człowiek czasami myśli, że no właśnie, jeżeli odnajdzie coś, co go w jakiejś tam mierze, w jakimś procencie nasyci, że to już mu wystarczy. Czasami takie jedzenie pół produktów może zepsuć smak na całe życie. I to jest bardzo niebezpieczne.
A nasz temat to żyć od nowa z niepokalaną. Więc osoba Matki Bożej, niepokalanej, jak ona plasuje się, odnajduje się u początku tego, co chcemy rozpoczynać na nowo?
Można powiedzieć zaczepnie, że w ogóle się nie odnajduje. Prochem jesteś, w proch się obrócisz. Jam, niepokalane poczęcie. Pasuje to do siebie czy nie?
No, myślę, że widzowie mogą mieć problem z tym, żeby to jakoś połączyć. Myślę, że my też nie będziemy tego łączyć na siłę, tylko spróbujemy zobaczyć Matkę Bożą, gdzie ona na tej naszej drodze stoi, tak jak pewnie i na drodze krzyżowej Pana Jezusa gdzieś ten wzrok się spotykał Syna Matki i towarzyszyła pewnie dyskretnie swojemu Synowi. Zapewne towarzyszy i nam, tak ufamy, tak wierzymy, ale jak spowodować, żeby ten nasz wzrok się spotkał, żeby poczuć no, ciepło Matki, prowadzenie Matki, opiekę Matki.
Ojciec tą krótką swoją odpowiedzią praktycznie zawarł wszystko. Ja będę tylko to próbował rozbudować, bo nie jestem w stanie więcej zrobić. Poczuć ciepło Matki. No, czyli nie trzeba uczyć się czegoś nowego, bo my to znamy. Każdy z nas przez 9 miesięcy, niektórzy 9 i kilka dni, a niektórzy 8 i kilka dni, bądź coś około tego, uczyli się bicia serca swojej matki. I niezależnie od tego, jak nam się relacje w życiu później poukładały, to właśnie ten rytm matczynego serca wyznaczył rytm naszemu życiu. To jest to, o czym mówią starotestamentalni autorzy natchnieni, że wyznacza nam błogosławieństwo. Miłość rodziców, błogosławieństwo z ust ojca, z ust matki nada kształt ludzkiemu życiu. Rodzice mają ogromne znaczenie dla nas, dlatego jak żyjemy, jak świat postrzegamy, co myślimy o sobie, o swoim życiu i gdzie wartość tego życia widzimy. Dlatego, tak jak powiedziałem zaczepnie, próbowałem zebrać te dwie sprawy. Niepokalane poczęcie, czy mówiąc troszeczkę prościej, niepokalana. A z drugiej strony to zdanie, które daje nam Kościół, posypując głowy popiołem. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. To jest parafraza słów z Księgi Rodzaju, z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, gdzie też znajdziemy w wersecie 15 słowa: wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. To jest protoewangelia, którą Bóg Stwórca wypowiada wobec anioła upadłego. Anioła, który będzie teraz, będąc ojcem kłamstwa, zarażał kłamstwem inne stworzenia, no, ludzi, bo to o nich chodzi. Matko Boża jest jedyną, można powiedzieć, jedyną garstką tej gliny, z której Bóg stwarza ludzkość, która się nigdy w proch nie obróciła. I to nie jest poezja, jeszcze raz to powiem. My przecież wierzymy już od wielu lat, jest to w tradycji Kościoła praktycznie od, no prawie od samego początku, a w roku 1950 papież Pius XII daje nam dogmat do wierzenia, mówiący o wniebowzięciu z duszą i ciałem po zakończeniu ziemskiego życia Najświętszej Maryi Panny do radości nieba. Czyli ona nie obróciła się w proch. Wszystko, co czyniła, czym żyła, całe jej życie, no to Chrystus. Chrystus. Ale również mniejsze dzieła jej życia nie obróciły się w proch. Całe jej życie było ukierunkowane na Boga. I teraz, kiedy na początku Wielkiego Postu, z jednej strony mając doświadczenie miłości Matki, albo teoretyczne, albo praktyczne, ale no każdy z nas je jakieś ma. Chociażby w najgorszym wypadku człowiek powinien wiedzieć, że Matka kocha swoje dzieci. Nawet jeżeli ktoś powie, moja Matka mnie nie kocha. No, jest to przykre. Ale każdy wie, że Matka powinna kochać swoje dzieci. A z drugiej strony, mając do dyspozycji to, co wiemy o Matce Bożej, czego uczy nas Kościół na temat jej niepokalanego życia, całkowicie oddanego Bogu i tego, że jej się udało zawsze być przy Jezusie, no to ona będzie najlepszym przewodnikiem na czas tego Wielkiego Postu. Właśnie dlatego, że mamy do niej bardzo blisko. Może to jest ciekawe, może się nawet nie wszyscy zgodzą, ale gdyby przyjąć taką tezę, że Matka Boża albo jest bardzo kochana przez ludzi, albo nieznana. Bo jeżeli ktoś wypowiada kłamstwa na jej temat, to nie dlatego, że jej nienawidzi. Myślę o ludziach tylko. Zostawiam inne poziomy stworzenia. Ludzie czasami mówią niedorzeczne rzeczy o Maryi, bo nie znają nauki Kościoła na jej temat. Albo nie chcą poznać. Więc mówiąc tak najprościej, albo Maryja się kocha, albo się jej nie zna. I tutaj na myśl przychodzą mi słowa wielkiego świętego, świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, który stwierdza, że za mało kochamy Jezusa. On to powiedział wieki temu, ale to dzisiaj jest też prawdziwe. Za mało kochamy Jezusa. Dlaczego? Bo nie znamy Jego Matki. Ona może najpiękniej o Nim powiedzieć, doprowadzić ku Niemu. I wtedy, kiedy usłyszymy od Jezusa słowa, które mamy wykonać, na przykład, jeśli chcesz mnie naśladować, to Jezus mówi, to będzie w Ewangelii jutro usłyszymy, weź swój krzyż, zaprzyj się siebie i idź za mną. To my te słowa znowu będziemy mogli wypełnić najlepiej, wpatrując się w przykład Maryi, która tak dalece jest Chrystusowi oddana, że jest cichą bohaterką. Zawsze o Józefie Świętym tak mówimy, ale tak naprawdę tą pierwszą cichą bohaterką Ewangelii jest Maryja, która pewnie też miała wpływ. No, tak możemy przypuszczać przynajmniej na kształt redakcji Ewangelii Świętego Łukasza. I to, co ta Ewangelia o Maryi mówi, też pokazuje, co Maryja jakby chciała, żeby po niej w świadomości Kościoła, którego jest Matką, zostało. To jest to, że ona zawsze jest w służbie Chrystusowi. Święty Jan też ją tak postrzega. Jeżeli chcę więc przeżyć dobrze Wielki Post, mogę się bez lęku oddać Maryi. Ona mnie poprowadzi do Jezusa. A kiedy już usłyszę, co mam robić dalej, to ona dalej będzie przy mnie trwała, tak jak przy Jezusie.
Jest 18:50. Naszym gościem jest ksiądz dr Sławomir Kunka, dogmatyk, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Żyć od nowa z niepokalaną to temat, który proponujemy Państwu na początku Wielkiego Postu w Środę Popielcową. I zapraszamy Państwa do tego, by włączyli się Państwo również w te nasze rozmowy. Numery telefonów 56 657 0011 dla telewidzów z Polski Północnej, 657 0012 Południa, Telefony w naszej rodzinie 536 600 300, 536 600 400 i dla telefonujących z zagranicy dwa numery 657 00 13, 657 00 14, oczywiście wcześniej 00 48 56. Zapraszamy Państwa serdecznie. Mówiliśmy o tym trochę, co to znaczy żyć, co to znaczy rozpocząć na nowo, dlaczego na tej drodze warto powierzyć tę drogę i iść tą drogą z niepokalaną Matką Bożą. Z Wielkim Postem też kojarzymy takie praktyki chrześcijańskie jak modlitwa, post i jałmużna. Może dosłownie kilka zdań też na ten temat warto powiedzieć. Czy Wielki Post ma być takim też czasem zarobkowania, odhaczenia poszczególnych praktyk, sprawdzania codziennie w kalendarzu, prawda? Czy to się udało, to się udało, to się udało i później wystawiamy sobie rachunek, dobrze przeżyty post, źle przeżyty post, czy to ma być trochę inaczej? Zaraz wrócimy, księże doktorze, bo podpowiadają mi panowie z reżyserki, że mamy telefon. Bardzo proszę, halo?
Halo?
Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Renata z Poznania. Halo?
Tak, tak, słuchamy pani Renato.
Proszę Ojca, bo z Ojcem Dariuszem rozmawiam. Proszę Ojca, ja tutaj dzwonię, bo chcę się podzielić taką dla mnie wielką radością, bo tutaj jest temat Matki Bożej Niepokalanej, prawda? Tak?
Czy pani jest od Matki Bożej Niepokalanej, bo nie zrozumiałem?
Nie, nie, ja mówię, że jest temat związany z Matką Bożą Niepokalaną.
Też, tak.
A też. Aha, ja chciałam się podzielić taką radością, że Matka Boża dla mnie jest wszystkim. Po prostu jest moją radością mojego życia, jest dla mnie miłością, a największą dla mnie radością jest to, że w sobotę będę mogła się oddać Matki Bożej Panu Jezusowi przez Matki Bożej Niepokalane Serce. Więc dlatego bardzo mam wielką radość, że Matka Boża będzie razem ze mną, ja z nią i dla niej, z nią i dla niej wszystko chciałabym zrobić i z nią być. No i chciałabym, żeby coraz więcej ludzi poznało Matkę Bożą. Ona jest tak cudowna i tak kochana, ona nas tak kocha, a tak jak już tu ksiądz wspominał, że bardzo mało ludzi niektórzy o Matce Bożej wiedzą. Jak święty Ludwik pisał, że naprawdę bardzo mało ludzi Matkę Bożą zna, dlatego też Matka Boża jest tak mało kochana.
Dziękuję bardzo pani Renato. No nade wszystko za tę miłość do Matki Bożej. Ksiądz doktor?
Jeśli można, każde świadectwo, też to, które przed chwilą od pani Renaty wysłuchaliśmy, jest po to, żebyśmy coś może w swoim życiu na podstawie tych słów mogli zmienić. I to świadectwo było mocne. Jeżeli ktoś się słuchał, mógłby sobie pomyśleć, przesada. Żadna przesada. Jeżeli ktoś mówi, że Maryja jest dla niego wszystkim, ja mogę to trochę przetłumaczyć. Myślę, że pani Renata się na mnie nie obrazi, że ingeruję w jej słowa, ale jeżeli ktoś jeszcze nie ma uszu i serca przyzwyczajone do tych słów, że Maryja jest dla niego wszystkim, to ja to przetłumaczę. Jeżeli ktoś twierdzi, że Maryja jest dla niego wszystkim i czyni to jako katoliczka czy katolik, to chcę powiedzieć, że bez reszty wszystko, co ma, oddaje Bogu. Bo Maryja nigdy nic dla siebie nie wzięła i nie weźmie. Jeżeli Bóg ustanawia ją, tak jak to podpowie nam święta Faustyna chociażby, Bóg ustanawia ją matką z niezgłębionego miłosierdzia Bożego, to tylko po to, żeby człowiek miał dzięki Maryi jakby jeszcze szerszą perspektywę tego, jak jest wielkie Boże miłosierdzie. Ale Maryja nie jest Bogiem. Jak ona może pośredniczyć? O to właśnie chodzi. Nie jest Bogiem. Jeżeli powiem, że Maryja jest dla mnie wszystkim, to innymi słowy, jako katolik chcę powiedzieć, że mam głęboką nadzieję, że nic z tego, co oddaję Bogu, nie spadnie gdzie indziej, tylko na Jego ojcowskie serce. A Maryja jest obręczą. Jak w centrum wiązanki mojego życia najpiękniejszy kwiat, który razem z jej życiem podaję Bogu. Więc za to świadectwo pani Renacie bardzo, bardzo dziękuję i proszę wybaczyć, że tak pozwoliłem sobie dopowiedzieć, ale no takie miałem pragnienie, żeby od siebie to słowo...
To dopowiedzenie, myślę, jest też o tyle istotne, że no niektórzy mogą postrzegać takie wyznania związane z Matką Bożą jako wręcz bałwochwalcze, jako odbieranie czci Panu Bogu, tak? Że nie Pan Bóg według słowa jest na pierwszym miejscu, nie Pan Bóg jest chwalony, tylko mówimy, Matka Boża jest dla mnie wszystkim. To tak, jakbyśmy no, Pana Boga gdzieś zepchnęli.
Tak, no, jest to niebezpieczeństwo, a powiem nawet więcej. Jeżeli ktoś nie otworzy się na łaskę zrozumienia tajemnicy Maryi, to będzie tak myślał. I on nie jest gorszy od tych, którzy tak nie myślą. Ale w życiu się wiele zmieni, kiedy człowiek przestanie bać się o to, żeby naprawdę Bogu oddać wszystko. Za kilka dni pani Renata uczyni to przez ręce Maryi Niepokalanej. I kiedy do następnej audycji zadzwoni za jakiś czas, to będzie mogła dać kolejne świadectwo, bo w jej życiu na pewno się wiele przez ten akt zmieni. Co się zmieni? No to jest tajemnica jej życia. Coś na pewno się zmieni, bo zawsze, kiedy człowiek dopuszcza bardziej Boga do swojego życia i czyni to drogą najprostszą, bez komplikowania, czyli przez serce niepokalane, tak jak to zresztą Kościół katolicki uczynił rok temu, mieliśmy przecież setną rocznicę objawień Matki Bożej Fatimskiej i Kościół nam przypominał temat macierzyńskiego serca, niepokalanego serca Maryi, w którym zamykaliśmy różne ważne dla nas sprawy. Nie dlatego, że serce Maryi nas ocali, ale dlatego, że serce Maryi jest ukierunkowane na Boga, a tym, który ocala, jest Bóg. Maryja innego kierunku nie zna i nigdy nie znała. Natomiast różne grupy religijne niestety znały i znają. Różni pośrednicy ludzcy, a nawet ci, którzy uznają się za quasi boskich, no niestety znają inne kierunki. Czasami to jest kierunek do samego siebie, albo jeszcze gorzej, tylko do swojego portfela.
A teraz wróćmy, księże doktorze, do tych uczynków, do tych praktyk wielkopostnych, ale no nie tylko wielkopostnych, chrześcijańskich, czyli post, modlitwa, jałmużna i takie no, z kalkulatorem wręcz obliczanie, zasługiwanie, o może to słowo będzie tutaj adekwatne, zasługiwanie na zbawienie.
Oczywiście każda metoda jest dobra, tyle o ile, powiedziałby święty Ignacy, tyle o ile. Jeżeli służy człowiekowi to, że sobie coś odznacza, bo też tej metody odznaczania nie chciałbym przekreślić. Mhm. Chociażby w naszych parafiach odznaczamy służbę ministrantom, czy może dziewczynki, które śpiewają psalmy w niedzielę, też się odznacza ich służbę po to, żeby nauczyć odpowiedzialności za coś.
Czasem pod krzyż przynosi się serca z jakimiś tak. dobrymi uczynkami.
Albo jeżeli w tym roku chcę rzucić palenie, bo już odkryłem, że jest to złe dla mnie, dla mojej rodziny, mogę sobie też odznaczyć dosłownie godziny, przez które nie palę, bo ktoś powie, no nigdy dwóch dni nie potrafię. No to powolutku, już masz 5 godzin, za chwileczkę będzie pół dnia. Można liczyć sobie i to wtedy pomaga. To jest metoda, powiedzmy pewna sztuczka pedagogiczna ku temu, żeby coś zacząć robić systematycznie, a cnota potrzebuje systematyczności. Natomiast kwestia zasługiwania w Wielkim Poście to jeden problem, a drugi problem kwestia zasługiwania na zbawienie. My zasłużyliśmy sobie na zbawienie, a z drugiej strony nigdy nie będziemy w stanie sobie na nie zasłużyć. Jedno zdanie jest prawdziwe i drugie zdanie jest prawdziwe. Jaki ja mam największy atut zasługujący na zbawienie? No proszę zobaczyć moją metkę, jak patrzymy na zbłąkanego, znalezioną maskotkę, zabłąkanego misia Puchatka, to patrzymy na metkę, skąd to jest. Czy to prać, czy tego nie prać, w jakim kraju to zostało zrobione. Moja metka jako człowieka, to kim ja jestem. Ja jestem stworzony przez Boga. Jestem Jego dzieckiem. I to jest ten atut, który już mam w sobie. Czy ja zasługuję na zbawienie, czy nie? Zacznę od tego, a kim ja jestem? I teraz, jeżeli ja w ciągu mojego życia rozpoznam to, że ja mam Ojca, który widzi w ukryciu, Tak, dzisiejsza Ewangelia. Na pewno pamiętacie to, drodzy telewidzowie. Dzisiaj słuchaliśmy tej Ewangelii, kiedy mowa jest o dobrze przeżytej jałmużnie, tak, modlitwie i poście. Ojciec widzi w ukryciu. Jeżeli ja to odkryję, że jestem synem, córką Boga, który widzi w ukryciu, to ja wówczas moje postępowanie będę tak próbował ukształtować, aby nie zastanawiać się, co ja jeszcze muszę zrobić, żeby zaliczyć sobie to zbawienie, tylko będzie chodziło już o tego Ojca, nie o moje zbawienie, bo najważniejszą wartością w życiu chrześcijanina nie jest zbawienie. Można by tak pomyśleć. O co chodzi w byciu chrześcijaninem? No, o Boga chodzi, zawsze o Niego chodzi. O Boga, zawsze o Boga. O Jego chwałę. A mówiąc tak po prostu, może zbyt prosto, ale powiem. Ja chciałbym, żeby mój ojciec był szczęśliwy. I teraz, kiedy on mnie wychowuje, to ja sobie przypominam, co sprawia jemu radość. I każdy człowiek rozsądny, no, myślący wie, w jaki sposób odda Bogu chwałę przez to, że odpisze sobie od podatku ileś tam milionów, bo tak i tak jeszcze wiele więcej zarobi na tym, że komuś coś da. No to jest też jałmużna, tak? Ale to nie trzeba być magistrem teologii, żeby wiedzieć, że to niewiele Bogu chwały odda. Natomiast są takie uczynki, o których nikt nigdy się nie przyzna. Do których się nikt nigdy nie przyzna. Bo na przykład są tak intymne i tak święte, że o tym się nie powie. Na przykład żona, która wybacza mężowi zdradę. No ona przecież się tym nie pochwali. Ale Bóg będzie widział tę miłość w niej. Domyślamy się, jak wielkim trudem będzie to dzieło miłosierdzia. No to jest też jakaś pokuta w tej osobie. Jakaś modlitwa, a jednocześnie jałmużna, bo w takim akcie się zbierają wszystkie z tych trzech tu wymienionych aspektów działania duchowego.
Mamy telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł z Bawarii. Proszę księdza, ja mam takie krótkie pytanie, bo moje życie do nawrócenia było trudne. I chciałbym zapytać, czy dobrze pojmuję niepokalane poczęcie, czyli cudowne poczęcie Pana Jezusa przez Ducha Świętego. Cudowne utworzenie. Czy można tak rozumieć?
Dziękuję, Panie Pawle.
Bardzo za to pytanie dziękujemy. Ono odsłania właśnie pewną nieumiejętność, która w nas jest, ale którą bardzo łatwo ustawić. Mianowicie poczęcie. No, Maryja się poczęła, Jezus też się począł. Kiedy mówimy o cudownym poczęciu, no to najczęściej człowiek sobie tak pomyśli, no kto począł się cudownie? Jezus ma matkę ziemską, nie ma ojca ziemskiego, więc jego poczęcie jest cudowne. I my je nazywamy boskim poczęciem. To jest cudowne poczęcie, ono również jest niepokalanym poczęciem, ale w innym znaczeniu niż to niepokalane poczęcie, o którym mówimy tutaj, a które dotyczy poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Według tradycji Joachim i Anna poczynają, mając już raczej sporo lat, poczynają za łaską Bożą, ale w sposób naturalny córkę, która otrzymuje od Boga szczególną łaskę. Jest to łaska właśnie niepokalanego poczęcia. Czyli kiedy mówimy o Maryi, tak skrótowo, to jest szkoła świętego Maksymiliana, mówienie o Matce Bożej, po prostu niepokalana. To myślimy o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, które również jest cudowne, z tego względu, że Maryja od zarania dziejów w sercu Boga została zaplanowana, tak zresztą jak każdy z nas, każdy człowiek, ale ona została zaplanowana jako wolna od grzechu pierworodnego. Maryja narodziła się jako niezbrukana grzechem pierworodnym, grzechem rodziców. Z drugiej strony, kiedy w momencie zwiastowania anioł mówi do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. To ta łaska, którą Maryja u Boga znalazła, też jest łaską wyjątkową. Wcześniej dowiadujemy się: zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna. Ty jesteś pełna łaski. Ty jesteś przepełniona Duchem Świętym. I to nie od teraz, tylko od swojego zaistnienia jako człowiek. Bóg wybrał ciebie jako swoje szczególne mieszkanie. I tutaj, gdyby teraz zacząć mówić dalej, to już nawet inni może telewidzowie czy radiosłuchacze mogliby się zastanawiać, no tak, ale to tak nie do końca tak myśleliśmy, że tak jest. I myślę, że teraz właśnie jest ten moment dla nas w życiu Kościoła, aby zgłębić bardziej dogmat niepokalanego poczęcia. Już tyle lat mija od roku 1854, kiedy Pius IX podaje Kościołowi w bulli właśnie ten dogmat do wierzenia. I my najczęściej zatrzymujemy się w interpretacji tego dogmatu na to, że chodzi na tym, że chodzi tylko o to, że Maryja jest wolna od zmazy grzechu pierworodnego. Tak, żeby sobie łatwo zapamiętać, można się posłużyć obrazem Jezu, ufam Tobie. Tam są też dwa strumienie światła. Jeden jest blady, niektórzy mówią biały, no może dla pewnych względów lepiej mówić blady, czyli okazujący czystość. Maryja jest też wolna od grzechu, ale drugi jest czerwony, czyli niesie jakiś pokarm, to jest symbol krwi, życia. Czyli ta jej łaska niepokalanego poczęcia to jest też łaska szczególnego wybrania, aby być zawsze blisko Boga, aby być mieszkaniem Boga, aby być Arką Przymierza, Bramą Niebios, rajem niezdobytym, ogrodem niezbrukanym, ogrodem zamkniętym. To są takie biblijne obrazy, które zapowiadają właśnie Maryję, w której nie dokonał się grzech. To jest glina, która tak pięknie stworzona przez dłonie Ojca, nigdy nie przyjmie postaci prochu. Choć ja, Syn Niepokalanej, usłyszałem dzisiaj, prochem jesteś i w proch się obrócisz. Ale jako kapłan ja nie potrafię tego zdania tak automatycznie wypowiedzieć bez oderwania od następnego. Ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Domyślacie się, kiedy kapłan te słowa wypowiada. To jest z rytuału pogrzebowego. Ja wiem, że Pan mnie wskrzesi w dniu ostatecznym, ale czy ja sobie na to zasłużyłem? Czy ja sobie na to zasłużę? Można powiedzieć, że Pan Bóg zasłużył już za mnie, bo mnie odkupił. Ale czy ja przyjmę Go jako Ojca? I to moje życie ma właśnie pokazać Bogu, który widzi w ukryciu, czy moje serce jest dla Niego otwarte. On widzi, On wie. Ale ja muszę swoje życie tak ukierunkować, żeby się ta prawda w tym życiu moim objawiła. Żebym mógł kiedyś, tak jak Maryja, moja matka, całkowicie do Boga na wieczność należeć.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo?
Tak.
Prosimy. Słuchamy tak? Panią, trzeba tylko radio, radio lub telewizor proszę wyłączyć i będziemy się słyszeć bardzo dobrze.
A czy mogę już rozmawiać?
Tak, jest Pani na antenie, słuchamy. I prosimy Państwa o wyłączenie głosu w telewizorze bądź w radiu, kiedy dodzwonimy się, dlatego że rozmawiamy już przez słuchawkę telefonu.
Halo?
I jesteśmy na antenie, bardzo proszę. Ale chyba się nie usłyszymy. Proszę jeszcze raz spróbować. I ta informacja dla wszystkich, proszę Państwa, jeśli dzwonimy i się dodzwonimy, to warto głos przyciszyć się w radioodbiorniku, w telewizorze, tam gdzie słuchamy, dlatego że później nie dogadamy się inaczej. A chcemy z Państwem rozmawiać. Gościem dzisiejszych rozmów jest ksiądz dr Sławomir Kunka, dogmatyk, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Ksiądz doktor wspomniał także o Duchu Świętym. Jesteśmy w roku, który Kościół pokazuje jako rok Ducha Świętego i szczególnego takiego przewodnika. Pamiętamy zdanie, że Duch zostanie dany i wszystkiego was nauczy. Przypomni wam wszystko to, co ja wam powiedziałem. Jak rolę Ducha Świętego także w tym zaczynać od nowa rozumieć?
Duch Święty jest Panem i Ożywicielem. Jest Panem i dawcą życia. Nie można w ogóle mówić o życiu bez Ducha Świętego. Czy człowiek w ogóle żyje Duchem Świętym, bo nasze życie jest życiem duchowym. I tutaj wielka nauczycielka narodu polskiego ostatnich lat, już nawet dziesięcioleci, pani Wanda Pułtawska, ona nam ciągle nam przypomina. Albo będziesz żył Duchem Świętym, albo drugim duchem, tym zupełnie innym, który nie jest w ogóle porównywalny do świętego, czyli złym duchem, duchem kłamstwa. No jeżeli ja chcę żyć na nowo, to znaczy, że ja chcę żyć Duchem Świętym. I to jest duch, który też ma mnie obronić. Pamiętamy, że paraklet, duch, który ma pocieszyć, ale też ma w momencie mojego zagrożenia, kiedy ja będę mógł coś zniszczyć albo zostanę oskarżony zewnętrznie, albo sam swoje życie oskarżę, to on ma mnie obronić. To jest ten, który pokazuje sens życia. To znaczy pokazuje, o co tak naprawdę w ludzkim życiu chodzi i ciągle będzie nas jak busola prowadził do tego, aby zmienić kierunek na miłość. Jeżeli człowiek żyje Duchem Świętym, to jego życie będzie zawsze nowe, będzie zawsze ciekawe. Tutaj ojciec wspomniał to zdanie Chrystusa, że Duch doprowadzi was do całej prawdy. Kościół otrzymał całą prawdę od Chrystusa. Objawienie się zakończyło ze śmiercią ostatniego z apostołów, ale z drugiej strony, kiedy rano się budzę, dla mnie objawienie wciąż trwa, bo ja dzisiaj widzę przez to, jakie piękne są na niebie chmury, jak mój ojciec mnie kocha. I to jest też jakiś poziom objawienia. Oczywiście on nic nie doda do tego obiektywnego objawienia, które się już zakończyło, ale Duch Święty dalej musi działać, abym ja widział Boga w moim życiu. Abym potrafił w Jezusie też zobaczyć mojego Pana. Tu już znowu święty Paweł. Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie odkryje, że Jezus jest jego Panem. Nie wyrazi tego w ten sposób. Nie wyzna wiary w Jezusa jako swojego Pana. Więc osoba boska, Ducha Świętego, jego działanie w czasie Wielkiego Postu i w tym zadaniu szukania życia na nowo, no, jest kimś bardzo istotnym, ważnym. I też ośmielę się dodać, że jeżeli człowiek chce całkowicie oddać się działaniu Ducha Świętego, powinien oddać się Maryi, bo Duch Święty jedynie mógł ją jako człowieka całkowicie sobie posiąść, sobie podporządkować, przeniknąć ją tak głęboko, że miłość Boża przez Maryję prześwita. I to nie jest groźne, że pomylimy, że teraz zaczniemy myśleć, że Maryja jest Bogiem. No, nikt takiego błędu nie popełni. To chyba nawet już dzieci przygotowujące się do sakramentu Eucharystii, do pierwszej Komunii Świętej, wiedzą o tym, że Maryja Bogiem nie jest. To jest oczywiste. Chrześcijanie o tym wiedzą, katolicy o tym wiedzą, bardzo dobrze o tym wiedzą. Ale ona tak bardzo przeniknięta jest światłem Ducha Świętego, że może wypowiedzieć właśnie to zdanie w tej tajemniczej formie, które do tej pory przez Kościół nie jest w pełni na pewno zrozumiane. Duch Święty ciągle Kościół prowadzi do zrozumienia tego zdania, którym Maryja przedstawiła się świętej Bernadecie Subiru. Mianowicie, jam niepokalane poczęcie. Co to znaczy? Nad tym się zastanawiał święty Maksymilian, zastanawiali się teolodzy i żyjący jeszcze i ci, którzy już nie żyją. Tam jest wielka treść, tam jest wielka tajemnica do odkrycia. Można domniemywać, że chodzi tutaj o odkrycie jedności Boga z człowiekiem. Jedności poprzez działanie Ducha Świętego, który w Maryi no, najbardziej się mogło objawić.
Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Tak?
Słuchamy.
Słucham. Dzień. Halo, tak, słucham.
Jesteśmy na antenie. No. Prosimy.
No. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Tak. No, ja chciałam się podzielić właśnie, tak, nie wiem. Ale już to, już mogę rozmawiać?
Cały czas, od początku.
Ja nie słyszę bardzo.
Prosimy wyłączyć telewizor i rozmawiamy przez słuchawkę.
Nie wyłączam telewizora, dlaczego nie słyszę, nie wiem.
Czy słyszymy się?
Nie odzywa się.
To bardzo, bardzo proszę. Proszę Państwa, nie wiem jak tłumaczyć, ale kiedy dodzwonimy się do Radia Maryja, do telewizji Trwam, to bardzo proszę, żeby w tym momencie wyciszyć sobie na pilocie, czy mieć gdzieś obok radio, czy telewizor i przyciskiem, który Państwo mają. Chociaż teraz telewizory już bez przycisków praktycznie są robione, ale na pilocie proszę wyciszyć głośność i już w słuchawce się doskonale, mam nadzieję, będziemy słyszeć słuchawce telefonu i wtedy możemy ze sobą rozmawiać. A tak to no, będzie tak, jak Państwo słyszą. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże. Szczęść Boże, temu i ojcu. Ja może nie zupełnie na temat, ale ostatnio bardzo często przysyłają mi różne publikacje książkowe, bardzo ciekawe, z Częstochowy. I czytając książkę Wszystko Matce Bożej, i w tej książce jest taki wątek, że tam, gdzie się mówi, w czytaniach biblijnych o braciach Jezusa Chrystusa, to są to bracia przyrodni. I według tej książki święty Józef był wdowcem i miał dwóch synów. Czy ksiądz coś o tym słyszał? Co by ksiądz na to powiedział? Ja tą książkę mam. To jest książka z Częstochowy. Wszystko o Matce Bożej. I tam jest cały wywód o Matce Bożej od momentu niepokalnego poczęcia aż do jej zaśnięcia w Efezie. I właśnie tam pisze o tym, że ci bracia, o których się pisze w Biblii, bo są takie tam wyjątki w Piśmie, że mówi się i jego bracia. To są bracia przyrodni, że święty Józef miał być wdowcem.
Dziękuję panie Henryku, to oddam głos dogmatykowi.
Teoria mówiąca o tym, że Matka Boża została oddana w ręce wdowca, wzięła się najpierw stąd, że aby usprawiedliwić, tak po ludzku, żeby od siebie nie za wiele wymagać, a usprawiedliwić to, że święty Józef żyje z Maryją w dziewiczym związku. Tak, bo od roku 553 Kościół zna jako dogmat, że Maryja jest zawsze dziewicą. Zawsze dziewicą. Czyli w grę nie wchodzi to, że poza Jezusem Chrystusem zrodziła jakieś inne dzieci. No ale teraz tak. Ona żyje sobie z młodym mężczyzną w tym dziewiczym związku, no to albo ja pomyślę, ja od siebie będę bardziej wymagał, będę bardziej czystszy niż jestem, albo zacznę się zastanawiać, że a może tam była różnica wieku. I stąd mamy na przykład to, że w kolędzie sobie czasami jeszcze przez pomyłkę zaśpiewamy i stary Józef, zamiast święty Józef, żeby pokazać, jakby usprawiedliwiając to, że ten dziewiczy związek wynikał nie z tego, że mężczyzna potrafi stanąć na wysokości zadania i wypełnić Boże powołanie, tylko dlatego, że różnica wieku pomogła. No, różnica wieku była, może 14 lat ze strony Maryi, 22, 24 ze strony świętego Józefa. No ale skąd teraz wdowiec i te kolejne dzieci? No, jeżeli są dzieci, a Maryja jest dziewicą, no to może by święty Józef miał jakieś swoje inne. I tak możemy rzeczywiście w podaniach apokryficznych może takie rozwiązanie znaleźć. Ale Kościół katolicki nigdy takiego rozwiązania nie przyjmuje. Po pierwsze, ono jest wbrew instytucjom biblijnym, mianowicie komu, w jakim wieku wydaje się dziewicę młodą, tak jak Maryja została oddana na pewno młodemu chłopakowi. Natomiast sam problem, już teraz trzecia odsłona tego, jak tłumaczyć to, czyż razem z nimi nie są tu, z nim nie są tu jego bracia, jego siostry, których znamy. Chodzi po prostu o bliskich krewnych, o kuzynostwo. I takie doświadczenie, bo widzowie nas z różnych rejonów Polski słuchają, najmniej pytań o to miałem chyba, kiedy pracowałem na Lubelszczyźnie, bo tam bardzo często jedynek mówił, że jego siostra, mając na myśli siostrę przyrodnią, czyli po naszemu, mówiąc na Pomorzu, mówimy kuzynka, coś tam zrobiła. No to są właśnie kuzyni Pana Jezusa. Natomiast ten fragment Pisma Świętego bardzo często był i jest wykorzystywany do tego, aby zaprzeczać prawdzie, w którą my, jako dzieci Kościoła katolickiego, już od VI wieku wierzymy jako dogmat, a tak naprawdę znacznie wcześniej Kościół ma tę świadomość, że Maryja należy cała do Boga. O czym zresztą scena zwiastowania nam przypomina, a nawet fragmenty ze Starego Testamentu, które zapowiadają chociażby bramę otwartą raz przez Boga, przez którą nikt nigdy nie przechodzi, czy inne fragmenty, które mogą być pośrednio traktowane jako figury zapowiedzi tego, co nazywamy dziewictwem Matki Bożej. No, jeśli chodzi o naszą kochaną Częstochowę, jeżeli coś jest sprzedane w Częstochowie, to jeszcze nie znaczy, że musi być katolickie. Żeby pocieszyć naszego słuchacza, przyznam, że w te wakacje, kiedy sam zamówiłem książki z różnych tam miejscowości, to jedna z nich nie zauważyłem, że była napisana przez autora niekatolickiego i po kilku linijkach tej książki, no, chodzi o sprawę Maryi. Od razu dowiedziałem się rzeczy niestworzonych, bez uzasadnienia biblijnego, które spowodowały to, że książka została zdemontowana i odesłana do śmietnika jako krzywdząca prawdę objawioną. I to już jest, mówię to jako ksiądz, nie jako osoba, która wykłada dogmatykę. Mówię to jako ksiądz. To jest przestępstwo. Uczyć inaczej niż naucza Kościół kogoś, kto jest w Kościele, to jest przestępstwo. Bo jeżeli człowiek kilka razy posłucha kłamstwa, to mu czasami prawda nawet nie będzie smakowała się, nie będzie chciał jej nauczyć, bo kłamstwo będzie mu się wydawało bardziej smaczne, łatwiej przyswajalne. Maryja dziewicą była, jest, pozostanie. Święty Józef, jej dziewiczy oblubieniec, uczy nas, młodych mężczyzn, może bardziej wypada powiedzieć i tych jeszcze młodszych, że człowiek, jeśli chce, to sprosta zadaniom, które wypisuje dla niego miłość, które wyznacza mu miłość. I tak jest w relacji wobec dziewczyny, narzeczonej, wobec żony swojej, wobec osób, z którymi się spotykamy. W każdej relacji mogę być czysty, jeśli tylko będę chciał. Jeżeli zrozumiem to, że Pan Bóg tak mnie stworzył, że ja nie muszę zniszczyć tego, co jest najpiękniejsze. Niektórzy uważają, że są tak stworzeni, że muszą zniszczyć. Niestety to też temat minionego roku, często w różnych gremiach antropologów katolickich podnoszony. No właśnie problem tego, że no wielu ludzi niestety wierzy błędnie w to, że muszą niszczyć, że natura ludzka jest taka słaba, że ona po prostu jest zaprogramowana na to, żeby niszczyć. Pożądliwość jako królowa mojego życia, a moją królową jest miłość, nie moja pożądliwość.
Czyli, bo to jest, myślę, wbrew pozorom, poza samym tematem, o którym mówił pan Henryk, ale sam wybór źródeł, z których korzystamy, bo Wielki Post też jest doskonałą okazją do tego, żeby zgłębić wiarę, żeby sięgnąć po jakieś publikacje katolickie, które tę wiarę pogłębią, które, no, jakaś dobra książka, lektura duchowa, tylko jak znaleźć tę dobrą książkę? Może ten dobry film, w którym nie będzie takich fajerwerków, o których wspominaliśmy na początku, tylko będzie rzeczywista nauka Kościoła, która poda mi prawdę do wierzenia. Jakie kryteria ksiądz by radził przyjąć, kiedy mam dokonać wyboru, co na przykład na Wielki Post wziąć do ręki?
Najlepiej to, co podadzą nam przyjaciele, którzy nas znają. To jest pierwszy krok. Drugi krok, na drugiej stronie, czy trzeciej, szukam imprimatur albo nihil obstat.
Co to znaczy?
Kościół podpisuje tę książkę przez nazwisko konkretnego biskupa, cenzora ksiąg religijnych, jako książkę sprawdzoną, w której nie ma nic, co mogłoby zaszkodzić, a więc jest podane do czytania dla osoby, która chce dalej karmić się treściami wiary katolickiej. I tutaj nie chcę bawić się w wyłapywanie słówek, ale ojciec tak pięknie powiedział, więc ja to podejmę. Chodzi o dobrą książkę katolicką, tak? Bo dobra książka religijna to bardziej by chyba ekonomistę by trzeba było zapytać, gdzie szukać dobrej książki religijnej. Wszędzie. Tylko czy masz pieniądze? Tak bym odpowiedział, ale nie jestem ekonomistą. Próbowałem się tylko wcielić na moment. Natomiast jako ksiądz katolicki odpowiem, przyjaciel, który zna ciebie, bo jest mnóstwo książek, dobrych książek katolickich, ale przyjaciel, który żyje z tobą na co dzień i ma konkretne doświadczenie jakiegoś dzieła, jak ono na mnie oddziałało. Ja teraz żyję z tobą na co dzień, więc ja widzę, że tobie może też pomóc i on tobie podaje. W seminarium na przykład najlepsze książki, które przeczytałem, to były te, które podali mi przyjaciele. No, czy profesorowie czasami z wyczucia jakiegoś podawali jakąś lekturę. I ona rzeczywiście w danym momencie była bardzo potrzebna. Natomiast czasami przyjaciel ma dobrą chęć, coś tam gdzieś znalazł, jakąś książkę niekatolicką, która mówi pięknie o Bogu, która tylko nie mówi o Kościele katolickim, o sakramentach, ale tak pięknie mówi o przebaczeniu, o wzruszeniu. No to ta książka może być z jednej strony, ona jest lepsza niż jakieś tanie romansidło, jakaś powieść, która o niczym w ogóle sensownym nie mówi, poza tym, żeby czas zabić, no to będzie lepsza. Ale myślę, że też mamy za mało czasu, żeby czytać książki o tematyce religijnej. Trzeba czytać dobrą katolicką książkę, która wiarę nakarmi, która pozwoli zatęsknić mi do Chrystusa, który umiera za mnie na krzyżu. Ale nie tylko po to, żeby stanąć sobie pod krzyżem i
popłakać, wzruszyć
właśnie,
się.
Albo jeszcze zrobić sweet focie, żeby przyjacielom pokazać, spotkałem Jezusa. Zobacz, spotkałem Go. Nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby moje zdrowe albo chore kolanka kiedyś się zgięły i żebym znalazł się przed kratkami konfesjonału i po wyznaniu moich grzechów usłyszał, ja odpuszczam Tobie grzech w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest właśnie cel Wielkiego Postu, nawrócenie, ale nie na poziomie uczuć, ale nawrócenie sakramentalne, nowe życie, czyli ten Duch Święty, który przychodzi, nie dlatego, że Go chcę i Go wołam, tak pięknie grając na wysokim C i krzycząc, ale otwierając na Niego serce, które gotowe jest na przyjęcie sakramentu.
I tu powiedzmy amen, ale do 21:30, proszę Państwa, bo będzie okazja, żeby spotkać się ponownie z księdzem doktorem Sławomirem Kunką, dogmatykiem, ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. I będziemy ten temat kontynuować. Księże doktorze, bardzo dziękuję za tę część spotkania. Dziękuję także Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.